czyli
kurier kulturalny.
I kurier kulturalny punktualnie przybył do naszego studia. Wojciech Piotr Kwiatek jest przy mikrofonie. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam jak najserdeczniej słuchaczy. Dzisiaj tylko o jednym wydarzeniu, o jednym, ale za to, które można by uznać spokojnie za fenomen, za zjawisko wyjątkowe. Chociaż autor publikacji, o której chcę mówić, przyzwyczaił nas już do tego, że jego prace, jego publikacje są wyjątkowe. Mam na myśli profesora Andrzeja Nowaka, który, no, nie można tego nazwać inaczej, jest po prostu tytanem pracy. Bo oto, niejako przy okazji, en passant, jak mawiają Francuzi, tworzenia kolejnego tomu historii Polski, będzie to, zdaje się, najlepsza synteza naszych dziejów, jaka się ukazała, najbardziej bezstronna. Otóż rzeczony profesor Nowak wydał książkę. Biały Kruk to opublikował bardzo pięknie. Można prawie powiedzieć, że jak zwykle Biały Kruk wydaje może niedużo i nieobszerne nakłady są, ale wydaje starannie. Otóż książka profesora Andrzeja Nowaka nosi tytuł Niepodległa z wykrzyknikiem, a podtytuł jest bardzo ważny. 1864-1924. Jak Polacy odzyskali ojczyznę? I tu od razu może się pojawić wątpliwość. Przyjmuje się, że walka o odzyskanie niepodległości rozpoczęła się już w momencie trzeciego rozbioru Polski w roku 1795. Profesor Nowak patrzy na to troszeczkę inaczej. Biorąc pod uwagę hekatombę obu powstań narodowych, a właściwie wszystkich trzech, bo przecież jeszcze powstanie chochołowskie było też, biorąc pod uwagę przelew krwi i zerowy, praktycznie rzecz biorąc, efekt tej walki, profesor staje niejako na stanowisku zbliżonym do stanowiska pozytywistów warszawskich. To znaczy uważa, że dopiero kiedy marzenia o walce niepodległościowej spoczęły snem długim, można było mówić o odzyskaniu niepodległości. Przez co? Przez umocnienie się Polski, przez udoskonalenie się Polski, przez unowocześnienie się Polski. To była taka wtedy metafora bardzo słynna. Ktoś to powiedział, nie pamiętam, kto ją ukuł, że Polska musi stać się bogata, musi stać się sprawna, musi stać się rządna, wewnętrznie przynajmniej. I wtedy, tak jak dojrzałe bardzo na słońcu jabłko, odrywa się w sposób naturalny, pod własnym ciężarem, od gałęzi jabłoni i spada na ziemię, tak Polska w naturalny sposób oderwie się od Imperium Rosyjskiego, chociażby w tej części. I stąd liczy się, jak profesor Nowak pisze, od 1864 roku, a kończy się na 1924. Dlaczego? Dlatego, że wtedy pojawia się na nowo polska waluta i to jest jeden powód, a drugi powód to jest, zostają zniszczone resztki pieczęci historycznej, tej matrycy, która odcisnęła swoje piętno na zaborczej Warszawie. Mianowicie 6 lutego rozpoczęto rozbiórkę Soboru Prawosławnego na Placu Saskim w Warszawie. Ogromny, ponad 70 metrów wysokości prawosławny sobór pod wezwaniem świętego Aleksandra Newskiego został wzniesiony w samym sercu Warszawy. Przecież to nie jest przypadek, proszę państwa, na Placu Saskim. W latach 1894-1912, by zaakcentować podporządkowanie, podległość Polski imperialno-ideologicznemu panowaniu carskiej Rosji. Tu oczywiście pozwoliłem sobie zacytować jeden z ostatnich fragmentów książki profesora. A 1 lutego, czyli 5 dni wcześniej, premier Grabski podjął decyzję o zaprzestaniu emisji marek polskich na potrzeby skarbu, co oznaczało zerwanie z dotychczasową praktyką dodrukowywania pieniądza na pokrycie niedoborów budżetowych. Podejmowane przez rząd interwencje na giełdzie zahamowały inflację, doprowadzając do spadku kursu dolara wobec marki. I tak to, proszę Państwa, jest. Ale do tego czasu, nim dojdziemy do 2024 roku, musimy przejść przez bardzo, bardzo trudne, istotne koleje losu. Profesor nazwał to te koleje znakami niepodległości. Ja przytoczę te znaki, oczywiście w dużym skrócie, żeby nie trzeba było wiele komentować, więc tylko momenty historyczne. Otóż pierwszy, znak pierwszy, zacznijmy może od tak jakże odległej rocznicy tysiąclecia. 30 stycznia 1018 roku wysłannicy króla niemieckiego Henryka II zaprzysięgli w Budziszynie pokój z państwem Bolesława Chrobrego. To był znak pierwszy. Mówimy o znakach jako krokach prowadzących do niepodległości, o słupach milowych. Znak drugi. Niepodległość ma swój fundament nie tylko w odwadze jej obrońców, ale także w dobrze zarządzanej gospodarce. Taki fundament utwierdził król Kazimierz Wielki. W roku 1368 wydał ordynację żub krakowskich, czyli zreorganizował kopalnie soli w Wieliczce i Bochni jako największe polskie przedsiębiorstwo. Znak trzeci. Kilkanaście lat po jego odnowieniu przez Jadwigę i Jagiełłę, chodzi oczywiście o Uniwersytet Krakowski, mądrość zebrana w murach tego uniwersytetu zabłysnęła w świecie. Na Soborze w Konstancji 1414-1418, największym forum intelektualnym XV-wiecznej Europy, profesor Paweł Włodkowicz, rektor uniwersytetu, przedstawił ideę prawa narodów do wolności. Rzucił wyzwanie podtrzymywanemu przez zakon krzyżacki twierdzeniu, że pod pretekstem krzewienia wiary wolno zabierać pogańskim ludom ziemię. Nie wolno, odpowiedział polski profesor. Znak czwarty. 9 października 1468 roku, wtedy w Piotrkowie zebrał się po raz pierwszy Sejm Walny całego Królestwa. Myślę, że tu komentarz jest zbędny. Znak piąty. Do swej samorządnej wolności Polska zapraszała innych. Tak poprzez Unię otwarła się na Litwę. Tak też próbowała poszerzyć tę zasadę na Rosję. Ale w roku 1618, 11 grudnia, we wsi Dywilino, na północny wschód od Moskwy, zawarty został rozejm, ponieważ Moskwa się zgodzić nie chciała. Doszło do wojny. W 1610 roku Żółkiewski wkroczył na Kreml i to się nazywała Wielka Smuta u Rosjan. Potem wojna i w roku 1618 zawarty został rozejm, który wojnę polsko-rosyjską przerwał. Znak szósty. Zawiązana 29 lutego 1768 roku Konfederacja Barska. Znowu pierwszy od dekad, żeby nie powiedzieć od stuleci, zryw narodowy. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach. Pierwsze słowa hymnu Konfederatów Barskich. Znak siódmy. Choć utraciła niepodległość w wyniku rozbiorów, to nie wyrzekła się dążenia do wolności. Obok powstań, konspiracji, pracy organicznej na jej rzecz, podejmowanej w XIX wieku, najważniejszym przejawem polskiej żywotności stała się wielka romantyczna kultura. Słowo, obraz, nuta, nieść będą czyn. 24 grudnia 1798 roku, równo 120 lat temu, urodził się Adam Mickiewicz. Komentarz dalszy zbędny. Znak ósmy. Dla świata jednak nie Mickiewicz, ale ktoś inny jest najbardziej rozpoznawalny, nieporuszającym wyobraźnię symbolem polskości, dumnej i walczącej, niepodległej. Jest nim Fryderyk Chopin i jego muzyka. W tym roku mija okrągła 200. rocznica debiutu małego Frycka. Wart jest on przypomnienia tak dlatego, że pierwszy występ publiczny Fryderyka Chopina odbył się w miejscu dla Polaków również symbolicznym. W Pałacu Radziwiłłów, obecnym Pałacu Prezydenckim w Warszawie 24 lutego 1818 roku. Znak dziewiąty, premiera bitwy pod Grunwaldem, Matejki, premiera, czyli pierwszy pokaz. Znak dziesiąty, to właśnie wielkie święto odzyskania niepodległości, wiążemy za tą 11 listopada 18 roku. Znak jedenasty, czy na tej dacie możemy zamknąć historyczny szlak niepodległości. 16 października 78. Wyniesiony na stolicy Piotrową został Jan Paweł II. Znak dwunasty. Ta rewolucja już się wtedy zaczynała. Jej początek dał ruch wolnych związków zawodowych. Pierwsze WZZ powstały 21 lutego 1978 roku w Katowicach, założone przez Kazimierza Świtonia, no a później to już, proszę Państwa, Solidarność. Książka bezcenna, jeżeli chodzi o wiedzę, troszkę w pigułkową, owszem, to prawda, ale mimo wszystko bezcenna. Dla uczniów, licealistów i dla miłośników historii, którzy chcieliby zobaczyć, jak to naprawdę przebiegało, proszę Państwa. Dziękuję bardzo, jeżeli dzwoneczek usłyszymy, to na weekend zaproponuję Państwu następującą refleksję. To bardzo przykre być zmuszonym wierzyć innym, żeby dowiedzieć się, kim się jest. Powiedział Erik Emanuel Schmidt. Bardzo, bardzo dziękuję.
Powiedział Wojciech Piotr Kwiatek. A teraz Bogusław Szostkiewicz jest przy mikrofonie.
Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym przybliżyć książkę jednego z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Myślę, że to jest czołówka w ogóle literatury światowej. Do tej pory mówiłem przeważnie o książkach, które miały jakieś tam podteksty polityczne, czy były czy historyczne. To natomiast ta książka jest natomiast beletrystyką, aczkolwiek też bardzo mocno powiązaną z historią. Są to opowiadania Izaaka Babla, rosyjskiego pisarza pierwszej połowy XX wieku. I myślę, że to jest jeden z najwybitniejszych pisarzy, nowelistów. Żył raczej krótko, ponieważ został rozstrzelany w okresie czystek stalinowskich. Urodził się w 1894 roku w Odesie. Między innymi brał udział w rewolucji, był chyba komisarzem. Brał udział w walkach Armii Konnej Budionnego na Ukrainie z Polakami, ale tam w jego twórczości nie ma jakiegoś nacjonalizmu, nie ma też... Raczej myślę, że te jego opowiadania są bardzo głęboko humanistyczne. Chciałbym przeczytać fragment takiego opowiadania, pokazać styl mistrzowski Babla i przy okazji powiem, że właśnie od przeczytania tego opowiadania zaczęła się moja przygoda z literaturą. To opowiadanie mnie tak wstrząsnęło, że zacząłem czytać i tak do tej pory mi to zostało. Fragment opowiadania List z tomu Armia Konna. Jeden z dwóch właściwie tomów, to jest cała objętość jego dorobku. List. Oto list podyktowany mi przez posłańca z naszego oddziału ekspedycyjnego Kurdiakowa. List ten nie powinien ulec zapomnieniu. Przepisałem go bez upiększeń i przekazuję dosłownie zgodnie z prawdą. Droga mamo Jewdokijo Fiodorowna, w pierwszych słowach mojego listu śpieszę mamę zawiadomić, że Bogu dzięka jestem żywy i zdrowy, co bym także samo chciał od mamy usłyszeć, a także samo nisko wam się kłaniam aż do samej ziemi. Tu następują imiona krewnych, chrzestnych, kumotrów. Pomijmy to, przejdźmy do drugiego ustępu. Droga mamo Jewdokijo Fiodorowna Kurdiakowa, śpieszę mamie napisać, że znajduję się w Czerwonej Armii Konnej Towarzysza Budionnego, a także samo znajduję się tam mamin kum, Nikon Wasylicz, który jest w teraźniejszej chwili za czerwonego bohatera. Oni wzięli mnie do siebie, do ekspedycji politoddziału, gdzie my rozwozimy pozycje literatury i gazety. Moskiewskie Izwiestia, CIK, Moskiewska Prawdę i naszą rodzimą bezlitosną gazetę Czerwony Kawalerzysta, którą każdy żołnierz na frontowej pozycji ma życzenie przeczytać, a potem to z bohaterskim zapałem rąbie podłą szlachtę i ją... Ja żyję przy Nikonie Wasyliczu bardzo doskonale. Droga mamo, Jewdokijo Fiodorowna, prześlijcie mi, co mama może według swojej możliwości. Dopraszam się, żeby zarżnąć łaciatego wieprzka i zrobić mi przesyłkę do politoddziału Towarzysza Budionnego odbiorca Wasylii Kurdiakow. Każdy dzień kładę się spać nie jedząc i bez żadnego odzienia, także fest mi zimno. Niech mi mama napisze względem mojego stiopy, czy żyje, czy nie. Dopraszam się, żeby mama go doglądała i niech mi mama napisze, czy się strychuje, czy przestał, a także samo względem świeżbu na przednich nogach, podkuli go czy nie. Upraszam się, żeby droga mama Jewdokijowna obmywała mu koniecznie przednie nogi mydłem, które zostawiłem za obrazami świętymi. Jeżeli tatuś mydło wymydlił, to kupcie w Krasnodarze i Bóg mamę wynagrodzi. I tak dalej, i tak dalej. Styl, żeby dowiedzieć się, jak się to kończy, polecam Izaak Babel, Historia jednego konia, albo tom, utwór wybrany, wydany przez czytelnik w takiej serii Nike. Te opowiadania są
fenomenalne. Polecał Bogusław Szostkiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję. Na zegarze godzina 10:00. Czas kończyć Poranek Wnet. I przypomnę Państwu, Krąg Przyjaciół Radia Wnet powstaje na Jarmarku Wnet, a Jarmark Wnet jest jutro od godziny 8:00 do godziny 15:00. Telewizja Republika, Radio Wnet od 9:00 do 12:00. Też będzie można zasięgnąć informacji na temat pielgrzymki do Libanu. Proszę przyjść na jarmark, będzie organizator, którego serdecznie pozdrawiam. Za chwilę Studio Dublin i Tomasz Wybranowski, a ja podziękuję. Karol Smyk zrealizował dzisiejszy poranek. Łukasz Jankowski był jego wydawcą. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro i do usłyszenia jutro w Radiu Wnet, w Telewizji Republika i oczywiście na jarmarku Wnet przy Emilii Plater 29/31. Miłego dnia.